Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam, wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Cieszę się, że mogę dzisiaj tu w tym studio mówić o sprawach związanych z rolnictwem, sprawach związanych z reformą na wsi. Dzień dzisiejszy jest dniem szczególnym, dlatego że po konferencji pana wicepremiera Lepera wieś ciągle liczy na jakieś konkretne zmiany, a szczególnie na sprawy związane z dofinansowaniem strat po suszach i powodziach. Natomiast program rozwoju wsi to program bardzo szeroki. Prawo i Sprawiedliwość bardzo dużo w swoim programie mówiło na temat szczególnie opieki nad małymi gospodarstwami rolnymi, nad sprawą związaną z bankiem ziemi. I dlatego dzisiaj zaprosiłem do naszego studia pana Henryka Kowalczyka, szczęść Boże panie Henryku,
szczęść Boże.
Sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa, posła Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, sprawa wsi to sprawa przede wszystkim bardzo istotna dla waszej partii, jak również i dla całego ministerstwa. Na dzień dzisiejszy bardzo mało się mówi o sprawach związanych z ziemią, a wiem, że w pana gestii jest sprawy związane z reformą dotyczącą ziemi, jak również powołaniem Banku Ziemskiego, jak również przetwórstwa rolno-spożywczego. Jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa, jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o ustroju rolnym w naszym państwie?
Tak, w zakresie moich obowiązków w Ministerstwie Rolnictwa jest między innymi kształtowanie ustroju rolnego, czyli odpowiadam za gospodarkę ziemią. Oczywiście ustrój rolny można kształtować na wiele sposobów. Jednym z tych instrumentów jest metoda i sposoby sprzedaży ziemi tej, która jeszcze pozostała w zasobach Skarbu Państwa, którą dysponuje obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych. Niestety już przez ostatnich kilka lat znaczna część ziemi, około 1 000 000 hektarów, została sprzedana. Natomiast jeszcze w zasobach agencji występuje prawie 1,5 000 000 hektarów. Jest to znaczna ilość, no bo to jest to prawie 10% areału, który jest w Polsce. I ten areał chcielibyśmy przeznaczyć na wspieranie gospodarstw małych, aby wspierać gospodarstwa rodzinne, aby można było upełnorolnić tych rolników, którzy mają w tej chwili po kilka hektarów czy kilkanaście, a mają możliwości, aby poszerzyć swoją produkcję rolną.
To była zawsze sprawa kontrowersyjna. Z jednej strony się mówiło o tym, że bardzo mocno kapitał zagraniczny jest łakomy na polską ziemię poprzez różnego rodzaju spółki, nie tylko w samym zakresie osób prawnych czy zwykłych rolników. Natomiast na dzień dzisiejszy ta sprawa jest sprawą ważną. Czy w ramach nowelizacji tej ustawy będziecie Państwo również mieli możliwość ograniczenia sprzedaży kapitałowi zagranicznemu?
Czy możliwość ograniczenia sprzedaży kapitałowi zagranicznemu już w tej chwili funkcjonuje w tej ustawie i właściwie to tylko zależy od sposobu realizacji tej ustawy. Na przykład przez ostatnich, bo tak jak do tej pory, na zakup ziemi potrzebna jest zgoda, zakup ziemi przez cudzoziemca potrzebna jest zgoda ministra spraw wewnętrznych. Natomiast jeśli chodzi o grunty rolne, potrzebna jest również w tym przypadku dodatkowa zgoda ministra rolnictwa. I przez te wszystkie lata minister rolnictwa wydawał zgody. One jak gdyby, ilości hektarów, na które wydawał minister rolnictwa zgody, rosła z roku na rok. Na przykład w ubiegłym roku osiągnęła już około 1 000 hektarów i w roku 2004 również 1 000 hektarów. W tym roku myśmy to drastycznie ograniczyli. W zasadzie nie sprzedajemy ziemi rolnej. Jeśli wydajemy zgody na sprzedaż ziemi, to tylko takiej, która jest przeznaczona na poszerzenie działalności gospodarczej, a jeśli chodzi o ziemię rolną, to tylko małe ilości, tam 2 hektary czy 1 hektar, i bierzemy pod uwagę przede wszystkim pochodzenie, czyli narodowość obywateli obcych państw, bo zwykle jest tak, że te zgody w statystykach wydaje się dla obywateli obcych państw, na przykład dla obywateli Niemiec czy Wielkiej Brytanii, ale są to Polacy, którzy kiedyś tam wyemigrowali i w tej chwili chcą powrócić i osiedlić się w Polsce, więc w takich przypadkach podchodzimy do tych osób życzliwie. Takich zgód w tym roku wydaliśmy jak na razie na 123 hektary, więc jest to rzeczywiście w stosunku do ubiegłych lat bardzo mało.
Panie ministrze, powiedział pan, że przewidujecie państwo możliwość upomnolenia gospodarstw rolnych. To upomnolenie gospodarstw rolnych w naszym kraju odbywa się od 17 lat. I cały czas się o tym mówi. Na dzień dzisiejszy przetargi ograniczone, problemy z otrzymaniem ziemi. Mówi się, że gospodarstwa popegeerowskie powinny zostać w takiej konsystencji, żeby ewentualnie nie uszczuplać tej bazy materiałowej. Okazało się, że większość sprzętu, większość stada zostało sprzedanych i te budynki już straszą. Jakie są szanse, że rolnik, który ma na przykład 7 hektarów, do średniej wojewódzkiej mu tam brakuje 5-6 hektarów, będzie mógł ewentualnie dokupić właśnie zasobu agencji?
Czy chcemy w ustawie tej projektowanej, to oczywiście jest projekt, który może być modyfikowany przez parlament, ale przynajmniej moja propozycja jest taka i to jest propozycja również Prawa i Sprawiedliwości, aby umożliwić preferencję w zakupie powierzchni, która nie przekracza dwukrotnej średniej wojewódzkiej. Tu ja mówię specjalnie nie przekracza dwukrotnej średniej wojewódzkiej, bo gdybyśmy powiedzieli, że nie przekracza średniej wojewódzkiej, to nigdy by ta średnia się nie podnosiła, a tym sposobem mówiąc o dwukrotnej średniej wojewódzkiej, to automatycznie gdyby też pozwalamy na podnoszenie średniej wojewódzkiej tych gospodarstw. Bo też jest to oczywiście nie średnia krajowa, dlatego że w różnych regionach te gospodarstwa są różne. Na południu Polski one są kilkuhektarowe, natomiast na północy jest to kilkanaście czy 20-30 hektarów, więc wtedy mówienie o średniej krajowej dla północy nie miałoby sensu, bo może większość już tych gospodarstw tą średnią krajową ma. Właśnie, ona już ma średnią krajową. Więc takie propozycje byłyby i to byłaby sprzedaż preferencyjna, czyli jak gdyby ograniczenie sprzedaży do tych rolników, którzy taką powierzchnię mają. I chcemy jeszcze w różnych ustawach zmienić pojęcie gospodarstwa rodzinnego, które do tej pory jest...
Jeszcze nie ma chyba pojęcia gospodarstwa rodzinnego.
No, w wielu ustawach jest takie pojęcie i ono kształtuje się do 300 hektarów. Natomiast chcemy wprowadzić, aby to pojęcie gospodarstwa rodzinnego było ograniczone wielkością 100 hektarów. To się wiąże w wielu rzeczach, między innymi dopłaty na przykład do gospodarstw ekologicznych są progresywne, czyli do jakiejś ilości hektarów dopłaty są, a powyżej już nie ma. Czyli nie to, że grozi nam reforma rolna i będzie nacjonalizacja tych hektarów, którzy mają więcej niż 100, ale jak gdyby do 100 wspierać, natomiast powyżej 100 już nie wspierać z budżetu państwa.
Panie ministrze, są tereny, gdzie nie ma ziemi w agencji, to znaczy agencja nie posiada wolnych gruntów, żeby rolnicy mogli dokupywać ziemię, natomiast jak tam rolnicy będą mogli ewentualnie żyć, bo wiadomo, że z 2-3 hektarów będzie trudno się utrzymać. Czy pan właśnie, mając pod sobą również sprawy związane z przetwórstwem, widzi możliwość innego sposobu niż to dotychczas, jeżeli chodzi o przetwórstwo? Mamy 3 jak gdyby takie poziomy przetwórstwa. Przetwórstwo komercyjne, a więc na wielki kapitał i na wielką skalę robione, średnie przetwórstwo i w powijakach bardzo małe przetwórstwo. Jeżdżąc w tym roku po dożynkach, po różnego rodzaju spotkaniach z rolnikami, festynach, widziałem, że jest produkt regionalny. Są możliwości sprzedaży małych ilości różnego rodzaju przetworów, wytworów tego, co dała ziemia i co rolnik może zrobić. A rolnik w zasadzie, jak ma szansę, żeby móc ewentualnie z tego żyć, z tak zwanej wartości dodanej, jak to się mówiło dawniej?
Tak. W tej chwili problemem właściwie dochodowym w polskim rolnictwie jest to, że rolnik właściwie jest dostawcą tylko surowców nieprzetworzonych. Choćby nawet bardzo preferowane ostatnio rolnictwo ekologiczne, które pozwala na uzyskiwanie dobrej ceny. Nawet za produkty rolnictwa ekologicznego można uzyskać dobre ceny w eksporcie. Jest bardzo duże zainteresowanie naszą polską żywnością, dlatego że ona jest zdrowa, nieskażona, pochodzi z nieskażonych terenów. Powinniśmy tą szansę wykorzystywać. Natomiast jeśli wychodzi tak, że 80% tej produkcji ekologicznej idzie na eksport, ale wszystko jest eksportowane tylko jako surowiec, więc w tej chwili powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby nie był to surowiec, tylko żeby to był gotowy produkt spożywczy. Do tego potrzebne jest przetwórstwo, ale przetwórstwo małe, lokalne. Dotychczas, jak gdyby zasłaniając się przepisami unijnymi, mówiono, że przetwórstwo lokalne też musi wypełniać wszystkie warunki takie jak ogromne przetwórnie, czyli wszystkie wymagania sanitarne, śluzy ochronne, wiele pomieszczeń socjalnych i tak dalej. Nawet jakby ktoś chciał, nie wiem, przerabiać mięso, robić trochę wędlin, to musiałby wybudować budynek o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, gdzie 10 metrów byłoby przeznaczone na produkcję, a reszta byłaby przeznaczona na otoczenie, czyli na te pomieszczenia socjalne.
Panie ministrze, czy to nie jest tak, że w ramach dostosowywania się do wymogów Unii Europejskiej musieliśmy likwidować drobne przetwórnie? No, tu na terenie na przykład naszego województwa, dawnego toruńskiego, były przetwórnie na przykład owoców, warzyw i tak dalej. W tej chwili to przestało istnieć. To wszystko musiało być zamknięte ze względu na to, że nie mogli się doinwestować do wymogów, które były. Natomiast na dzień dzisiejszy widzi się możliwość w programie rozwoju obszarów wiejskich pomocy rolnikom sprzedaży z własnych gospodarstw. Bo ta sytuacja, o której pan mówi, że rolnictwo ekologiczne, ja widziałem na tych różnego rodzaju festynach, kiermaszach zwykłych rolników, nie ekologów, którzy chcieliby sprzedać własną kiełbasę, chcieliby sprzedać własny twaróg, mleko, śmietanę, różnego rodzaju przetwory owocowo-warzywne i tak dalej. Nie mogą, bo nie spełniają warunków, bo nie dostaną zezwolenia, bo trzeba dać duże pieniądze dla pana weterynarza, bo on nie zatwierdzi i tak dalej, i tak dalej. Co w tej materii tym ludziom można dzisiaj powiedzieć?
Myślę, że dotychczasowe restrykcyjne wymagania dotyczące przetwórstwa były w przepisach krajowych przesadzone w stosunku do wymagań Unii Europejskiej. Przepisy Unii Europejskiej dopuszczają odstępstwa przy małej produkcji. Na przykład jeśli zakład ma poniżej 4,5 tony tygodniowo możliwość przerobu produkcji mięsa, to już taki zakład traktowany jest jako zakład mały, o produkcji ograniczonej i może mieć odstępstwa. I my jak gdyby to chcemy usankcjonować również w prawie krajowym. Przygotowane jest już rozporządzenie ministra rolnictwa w tej sprawie właśnie, aby te wszystkie warunki, które były tak restrykcyjnie egzekwowane do tej pory, aby dla tych małych, dla tej produkcji ograniczonej, lokalnej, na sprzedaż bezpośrednią, aby je jak najbardziej uprościć. Oczywiście bezpieczeństwo należy zachować, czyli tu nie będzie odstąpienia od na przykład badania mięsa przez weterynarza na włośnie, no bo to jest jak gdyby zagrażałoby zdrowiu, ale to tylko tyle, bo resztę już wystarczy, jak ten przetwórca spełni w swoich prostych pomieszczeniach.
Na co rolnicy mogą liczyć, jeżeli chodzi o to rozporządzenie? Jakie przepisy zostaną konkretne wprowadzone, żeby oni mogli nie bać się sprzedawać swoich produktów, na przykład przetworzone, na przykład, jakąś kiełbasę własną. W Częstochowie ktoś tam mówił, on by chętnie sprzedał bardzo dobrą kiełbasę, ale nie wolno mu.
No tak, to znaczy nie wiem, czy akurat rolnik z województwa, na przykład kujawsko-pomorskiego, mógłby sprzedawać w Częstochowie, dlatego że te upraszczające przepisy można wprowadzić tylko dla sprzedaży tak zwanej lokalnej. No, jeśli Unia Europejska nam nie zakwestionuje, a wygląda na to, że powinniśmy ich przekonać do tego, to my chcemy w tym rozporządzeniu sprzedaż lokalną nazwać na obszarze województwa i województw sąsiednich.
Czyli właśnie, to znaczy
że rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego mógłby sprzedać w Warszawie, bo województwo kujawsko-pomorskie sąsiaduje z województwem mazowieckim, więc jak gdyby...
Na obrzeżach województwa mazowieckiego już na granicach też jeszcze będą sprzedawać?
Tak, tak. Czyli na przykład, czyli takie podejście...
Nie 80 kilometrów, jak kiedyś ktoś mówił.
Nie, to właśnie województwo i województwa sąsiednie. Czyli to jest jak gdyby właściwie jednocześnie spełnienie warunku, takiego formalnego warunku lokalności, że nie jest to cały kraj, ale jednocześnie przy takim podejściu jest to praktycznie możliwość sprzedaży w całym kraju, no bo tak naprawdę to ważne jest, aby rolnicy z województw, które nie są tak zurbanizowane, mieli możliwość sprzedaży w województwach, czyli w dużych aglomeracjach. A to już by to podejście będzie zapewniało taką możliwość sprzedaży.
To znaczy sprzedaż będzie mogła również odbywać się na rynkach hurtowych, na różnego rodzaju targowiskach i tak dalej. Ważne będzie posiadanie zezwolenia.
To znaczy, to nie jest zezwolenie. Każdy zakład przetwórstwa mięsnego czy mlecznego powinien być tylko zgłoszony do lekarza weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii.
Muszę mieć jakiś dokument, że zgłosiłem?
Tak, dokument, że jest zgłoszony, dlatego że choćby nawet o to, żeby gwarancja była, że mięso z tego uboju jest rzeczywiście badane na włośnie, bo to jest jak gdyby, są pewne wymagane minima bezpieczeństwa żywności. To musimy zapewnić ze względu na ochronę konsumentów. Konsument też musi mieć pewność, że to, co kupuje, nawet od małego przetwórcy, jest rzeczywiście bezpieczne. Bo że zdrowe to będzie, ale żeby bezpieczne od chorób.
A więc sprawa mięsa, mleka, twarogu, rozumiem takie
tak,
same.
Tak, podobne sytuacje.
A jeżeli chodzi o warzywa, owoce, tutaj niedaleko Bydgoszczy są panie w Szczercach, które bardzo robią dobre powidła śliwkowe. Nawet prezentowały w Grucznie teraz przetwórstwo tego. Czy one też będą musiały mieć jakieś atesty, jakieś zezwolenia?
No tutaj, tu jest jeszcze sprawa prostsza, dlatego że te zgody, czyli zgłoszenia do lekarza weterynarii dotyczą tak naprawdę tylko produktów pochodzenia zwierzęcego, a więc jest to mleko, mięso, miód i tak dalej. W przypadku owoców
sery,
i warzyw, tak, sery, to wszystko to, co pochodzi od zwierząt. Natomiast w przypadku owoców jest to jeszcze znacznie prostsze, bo nawet nie trzeba będzie zgłaszać do lekarza weterynarii. Ważne jest też oznakowanie tylko w tym przypadku, zresztą w każdym przypadku, ale tutaj też, że taka sprzedaż bezpośrednia nie może się odbywać też za pośrednictwem wielu hurtowni, czyli taki przetwórca, rolnik może sprzedać tylko bezpośrednio konsumentowi albo odprowadzić do sklepu, który zajmuje się tylko i wyłącznie sprzedażą detaliczną, a więc nie będzie mógł za pośrednictwem dużych hurtowni, dlatego że wtedy nie byłoby bezpieczeństwa tej żywności. I oczywiście na opakowaniu musi być nie numer jakiś przetwórni, gospodarstwa, tylko po prostu adres, nazwisko, imię. I tylko tyle to wystarczy.
Czyli mamy do czynienia tutaj, że sprzedaż będzie dozwolona, jeżeli to rozporządzenie się ukaże. Na kiedy można liczyć, bo ono musi być jeszcze do zatwierdzenia do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, czy już?
Tak, do notyfikacji ono powinno iść, natomiast ono w tej chwili jest w uzgodnieniach tak zwanych międzyresortowych, czyli jak gdyby jest to rozporządzenie, które jest projektem, który wychodzi z Ministerstwa Rolnictwa. Pozostałe ministerstwa zwykle wydają swoje opinie. No nie spodziewamy się tutaj jakichś opinii sprzecznych. Wtedy takie rozporządzenie jest już z mocy prawa i ulega notyfikacji w Unii Europejskiej, z tym, że Unia Europejska sądzę, że tutaj w tym przypadku jest to oparte i odwołujące się ciągle do przepisów, rozporządzeń, dyrektyw Komisji Europejskiej, więc tutaj ono jest tu przygotowane zgodnie z prawem Unii Europejskiej, więc nie powinno być żadnego problemu.
Ja rozumiem, że Polska pierwsza złożyła wniosek o program rozwoju obszarów wiejskich. Jeżeli chodzi o to rozporządzenie, kiedy Państwo chcecie to tam zaprezentować?
To rozporządzenie będzie zaprezentowane po uzgodnieniach międzyresortowych. Jak będzie jednolite stanowisko, jak gdyby w polskim rządzie. Tak, no ale to nie potrwa dłużej niż do końca roku.
Panie ministrze, mówimy o sprzedaży produktów bezpośrednich. Bardzo dużo się mówi o produktach regionalnych. I to jak gdyby staje się jakimś takim, no nie wiem, takim papierkiem lakmusowym, który jak gdyby ma przyciągać klienta do tych naszych produktów. No, w których poszczególne regiony się specjalizują. No, to jest na przykład krakowska, czy podlaska, czy inne nazwy, prawda, z których to wszystko powychodziło. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Czy te produkty w ogóle mają szansę? To jest raz. A dwa, czy nie trzeba mieć specjalnych tutaj certyfikatów, zezwoleń, udostępnionych przez różnego rodzaju przepisy?
Znaczy, jeśli chcemy nazywać coś produktem regionalnym w sposób uznany przez Unię Europejską, to oczywiście wymaga to pewnych zgłoszeń, a więc trzeba udowodnić, jak gdyby, że ten produkt jest wytwarzany na podstawie receptur jakichś tradycyjnych w danym terenie, że udowodnić, że tam babcie już tak robiły ten ser i to jest właśnie ta tradycyjny sposób wyrobu tego sera. Taką rejestrację produktów regionalnych prowadzi Ministerstwo Rolnictwa. Jest w ogóle Krajowa Rada Produktu Regionalnego, która to opiniuje, daje opinię, ponieważ produkt, wszystkie te małe przetwórnie, cała produkcja rolnicza tej zdrowej żywności, ekologicznej jest na razie rozchwytywana, tak można powiedzieć. Więc te produkty regionalne może nie są aż tak bardzo widoczne na rynku. To znaczy rolnicy nie są aż tak bardzo zainteresowani, żeby koniecznie formalizować ten produkt regionalny, bo i tak go sprzedają. Ale myślę, że jeśli zaczęliby formalizować te produkty, czyli uzyskiwać zgodę, wpisywać na listy, na pewno można by było jeszcze wyższe ceny uzyskiwać.
No wie pan, bo może być tak, że na przykład kiełbasę toruńską będą robić pod Paryżem i to będzie wszystko w porządku, dlatego że ona nie będzie zapisana w produkcji regionalnej, będzie miała jak gdyby zgody na to, prawda?
No tak, ale to będzie wszystko w porządku, natomiast jeśli już pod Toruniem byłaby udowodniona receptura jakiejś specjalnej kiełbasy toruńskiej, pewnie już do tej nazwy nie dałoby się wrócić, bo ta nazwa i ta receptura jest już zawłaszczona, tak bym powiedział, niekoniecznie dla kiełbasy, którą robi się pod Toruniem, więc pewnie trzeba jakąś inną nazwę użyć.
Mi chodzi o to, że właśnie, że jeżeli nie jest to zapisane jako produkt regionalny, to w takim układzie można go robić na całej Unii Europejskiej.
Tak, ale nie nazywać go produktem regionalnym, tylko jest to jakaś nazwa własna danego produktu, to wtedy nie może to być oznaczenie regionalne, geograficzne, nie można tych znaków używać. W Unii Europejskiej obowiązuje system znaków dla żywności ekologicznej, regionalnej. Tu też jest wiele, i na naszym rynku, wiele nadużyć przez producentów czy handlowców, gdzie czasami piszą zdrowa żywność, jakieś inne takie rzeczy. Natomiast to jest nieprawda. Przepisy bardzo precyzyjnie regulują. Żywność ekologiczna, to znaczy, że jest to certyfikat, numer, kto kontroluje i wtedy dopiero jest to pewność, że ten produkt jest rzeczywiście ekologiczny, czy produkt jest regionalny. Natomiast wszystkie chwyty marketingowe typu tam zdrowa żywność czy inna, to trzeba być ostrożnym, bo to tylko mówi się po to, żeby klient kupił.
Panie ministrze, bardzo dużo pan mówi na temat właśnie spraw związanych z rolnictwem ekologicznym, z produktami ekologicznymi. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne, około 5% gospodarstw rolnych jest w granicach tych...
Nie, nawet mniej. W Polsce jest to 0,5%.
W tej chwili 0,5%. Tak. Mówiono mi, że do 5% chcecie panowie dojść. No. Jak wygląda sytuacja właśnie, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne? I jaka jest możliwość rozwoju tego rolnictwa, dlatego że małe gospodarstwa rolne cały czas na wszystkich konferencjach się mówi, że one mają szansę na to właśnie, by stać się tymi gospodarstwami ekologicznymi. Natomiast ludzie się boją, dlatego że mówią, że stracą i tak dalej. Tym bardziej, że również i powiedziałbym trend w programach rolnych w tej chwili idzie w kierunku raczej gospodarstw towarowych niż ekologicznych.
Znaczy... Tu bym się nie zgodził, że trend w programach rolnych, czyli tych programach, które dofinansowują rolnictwo, a więc w dopłatach, to oczywiście dla gospodarstw wysokotowarowych on jest tylko tak na tyle korzystny, że jest to duża ilość hektarów, duża masa pieniędzy i tu można rzeczywiście tą korzyść widzieć, ale tylko w tym względzie. Natomiast jeśli chodzi o dopłaty jednostkowe na hektar, są to zdecydowanie większe i takie specjalne dla gospodarstw ekologicznych i tutaj to wsparcie jest...
W programach ogólnoświatowych głównie chyba, tak?
Tak, ale to, bo jak gdyby te gospodarstwa duże, wysokotowarowe nie korzystają z tych programów. Natomiast gospodarstwa na przykład ekologiczne, które mogą uzyskiwać dotacje w ramach programów rolno-środowiskowych, po pierwsze mogą otrzymywać dotacje z tytułu dopłat obszarowych ogólnych i oprócz tego jeszcze z tytułu upraw ekologicznych, które no, w zależności od rodzaju uprawy, tam od dodatkowo od 600 do 1800 zł do hektara można jeszcze uzyskiwać, ale to nie jest jedyny motyw. Ja nie chciałbym, żeby prowadzenie gospodarstwa ekologicznego było motywowane tylko i wyłącznie tą dopłatą. Również taką motywacją powinna być wyższa cena za produkty uzyskane z tego rolnictwa.
No słyszałem, że właśnie Ministerstwo Rolnictwa, a Pana dział ma promować żywność ekologiczną, chociaż skoro w tej chwili Pan mówi, że jest zbyt na rynkach i krajowym, i europejskim, to po co promować?
No, zbyt jest, ale niestety ceny jeszcze nie są takie, jak powinny być. My uważamy, że ceny na produkty ekologiczne powinny być znacznie wyższe niż ceny produktów konwencjonalnych. Stąd promocja ma pobudzić konsumentów, uświadomić właściwie konsumentom, że warto kupować żywność ekologiczną, bo jest naprawdę zdrowa, a nie tylko opatrzona, że zdrowie jest opatrzone tylko hasłem, a że to jest naprawdę zdrowe, kontrolowane, certyfikowane, więc jest jak gdyby w pełni od rolnika do produktu na stole jest to wszystko regulowane. I chcemy, żeby konsumenci się do tego przekonali, czyli ta promocja rolnictwa ekologicznego, którą rozpoczynamy już w październiku, będzie szła w dwóch kierunkach. Jeden kierunek to będzie uświadomienie konsumentów o tym, że warto kupować produkty rolnictwa ekologicznego i nie tylko surowce, ale również przetworzone produkty. No i druga część jak gdyby tej promocji to będzie nakierowana na rolników, jak gdyby, żeby zachęcać rolników, którzy nie mają może teraz pomysłów, nie zainwestowali w nic, nie poszli w gospodarstwa wielkoobszarowe, może nie mają intensywnej produkcji hodowlanej czy innej i właściwie nie mają pomysłu na nic. Więc może rolnictwo ekologiczne jest tym pomysłem, który jest niskonakładowym pomysłem, jeśli chodzi o finanse, wymaga dużej pracy ręcznej, a więc pozwoli to na jak gdyby zmniejszenie bezrobocia, a jednocześnie da przyzwoity dochód. My jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o gospodarstwa ekologiczne. Czekaj, 0,5%. W Europie jest 5%.
Promocja, pytają mi się, no dobrze, no jest powiedziane, że można kupić, ale gdzie? Bo sprawa samej promocji nie rozwiąże problemu zbytu produktów z gospodarstw ekologicznych. Troszeczkę jestem zorientowany w tym temacie i tu jest problem.
Tak, oczywiście promocja, zachęcanie jak gdyby konsumentów do kupowania, ale też wskazanie, gdzie można je nabyć. Myślę, że w ramach tej promocji będziemy również zachęcać, aby tworzyły się wzorem państw zachodnich stoiska z żywnością ekologiczną w supermarketach, bo no niestety, ale tam też spora grupa towarów spożywczych przechodzi, ale oczywiście również takie sklepy, które są czyste z żywnością ekologiczną i takich sklepów w dużych miastach pojawia się coraz więcej.
No, mi się wydaje, że nie tylko w dużych miastach, bo i średnie miasta też mają elitę, która by chciała na początku mówić, że ma możliwości odżywiania się tą żywnością ekologiczną.
Panie, a będziemy jeszcze chcieli taką formę promować sprzedaży żywności ekologicznej, sprzedaży bezpośredniej, czyli jak gdyby z gospodarstwa poprzez jak gdyby koszyk dostaw, bo to też jest ważne, żeby też konsumenci wiązali się z danymi rolnikami czy z danymi dostawcami tej żywności, bo to jest zaufanie i jest bardzo ważne w takiej sprzedaży.
Ja pamiętam, że minister rolnictwa, wiceminister rolnictwa, pan Jan Krzysztof Ardanowski mówił, że w Ministerstwie Rolnictwa również przymierzacie się Państwo do promocji właśnie poprzez sprzedaż produktów ekologicznych.
Tak. Kiedyś w Ministerstwie Rolnictwa był taki sklep, wzorcownia z różnymi artykułami spożywczymi rolnymi, więc dlaczegoż by miał nie powstać sklep z żywnością ekologiczną? Nawet w ministerstwie jest kilkuset pracowników.
Panie ministrze, mówimy więc o możliwościach. Mówimy o tych organizacyjnych i prawnych. Natomiast jak w programie wspierania, w programie rozwoju gospodarstw wiejskich widzicie Państwo możliwość wsparcia finansowego, żeby móc ewentualnie klasyfikować się również na to przetwórstwo drobne, własne, to są potrzebne pieniądze. Wiadomą rzeczą jest, że polski rolnik, szczególnie ten mały, dlatego jest mały, że jest biedny. W jaki sposób można mu pomóc i czy będą pieniądze na ten cel?
Tak, no, ten program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2017 przewiduje znaczną ilość środków finansowych na wspieranie
rolników. Mówi się pan Leper, że będzie ich bardzo dużo, ale czy one dotrą do tych małych rolników?
Tak, to znaczy są programy, które są przeznaczone tylko dla małych rolników. Na przykład program mikroprzedsiębiorstwa, tak to w skrócie nazywam, no jest przeznaczony dla przetwórców, którzy mają poniżej 9 osób zatrudnionych, czyli właściwie rodzinnych takich przetwórni, dla program, który będzie wspierał tworzenie nowych zawodów na wsi. A więc niekoniecznie wszyscy muszą uprawiać ziemię. Może wytworzy się też grupa tych, którzy będą chcieli dawać usługi dla ludności wiejskiej, czy nawet przetwarzać w sposób prosty w małych przetwórniach to, co wyprodukują rolnicy.
Natomiast kowala będzie mechanik naprawy
samochodu. Na przykład, tak, no bo kowala będzie trudno, bo koni jest za mało w tej chwili, żeby kowal się utrzymał, ale może być fryzjer, czy mechanik naprawy samochodów, czy choćby piekarz, czy jakiś inny zawód. Są to zwykle pieniądze, które będą dotacją do takich przedsięwzięć.
No, trzeba różnie mieć własne pieniądze.
No niestety żaden program, to tu tak wyraźnie mówię, inwestycyjny nie przewiduje jak gdyby dawania pieniędzy w 100%.
To będzie problem.
To będzie problem, ale te ilości dotacji będą sięgać do 75%, a więc jest to dużo. No te 25 jednak trzeba znaleźć we własnej kieszeni.
Czy to będzie tak jak SAPARD, że dopiero po wykonaniu inwestycji dostanę pieniądze z powrotem?
Generalnie tak, chociaż jeśli inwestycja jest większa, to przewidywane jest etapowanie przekazywania tych środków.
Większa to znaczy jaka?
No to znaczy powyżej tam, no w tej chwili to nie jest zdecydowane, bo tego nie ale mówimy o kilkuset tysiącach złotych.
No, czyli małe gospodarstwo rolne nie podejmie się takiej inwestycji. Gospodarstwa małe to rzędu 20-50 tysięcy. No to
tak,
są,
ale
to będą.
Ale nie jest to taki wielki problem, dlatego że wszystkie te przedsięwzięcia zwykle są uruchamiane po podpisaniu umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo ona najczęściej będzie tym przekazującym pieniądze, więc jeśli taka umowa będzie już podpisana, wtedy dopiero przystępuje się do realizacji. Na podstawie takiej umowy banki bardzo chętnie udzielają kredytów, widząc już gwarancję jak gdyby odzyskania tych pieniędzy.
Słyszał, co mówili rolnicy o tak zwanym suszowym kredycie, a co dopiero o kredycie inwestycyjnym.
O, kredyt suszowy jest gorszy, dlatego że kredyt suszowy rolnik musi oddać w całości, natomiast kredyt inwestycyjny, który jest zagwarantowany umową kończącą się dotacją, jest chętniej
25%, przez bank przyznawany. 25% też trzeba zdobyć.
No tak, to już niestety tak, ale żeby jakiekolwiek programy mogły funkcjonować inwestycyjne, jednak ten udział własny musi być, dlatego że jeśli wszystkie pieniądze byłyby dane za darmo, sądzę, że mogłyby być źle wykorzystywane.
Panie ministrze, na co pana zdaniem można wykorzystać te pieniądze w ramach tego programu rozwoju obszarów wiejskich? Chodzi mi o inwestycje, bo wiadomo, że te wszystkie inne sprawy też można by o nich mówić, no ale dzisiaj nie mam na to czasu.
No, bo przede wszystkim na przykład jeśli chodzi o tą wartość dodaną, o której zaczęliśmy rozmowę, no to na przetwórstwo, na zakup maszyn, na adaptację budynku, na zakup środków transportu. Czyli właściwie, jeśli ma się pomysł na robienie czegokolwiek, to oczywiście wszystkie koszty, które wchodzą w skład tego pomysłu, tego przedsięwzięcia, można realizować w ramach tego programu.
Powiedział Pan na modernizację budynku mieszkalnego, na budynku gospodarczego.
No, mieszkalnego, ale raczej chyba, ramach, że pod agroturystykę, bo jeśli no, na bo, mieszkalnego...
No, agroturystyce jeszcze nie powiedzieliśmy, a to też jest ważny problem w tej chwili, tym bardziej, że sporo gospodarstw chciało się przestawić, no i widzi, że są, zaczynają być problemy. Wracając jednak do tamtego tematu, to znaczy, że budynki gospodarcze mogę modernizować, bo wiadomą rzeczą jest, że pewne warunki weterynaryjne będę musiał spełnić, a więc tak, będę musiał mieć tam te ściany gładkie, zmywalne, będzie musiał być dostęp
do ciepłej, zimnej wody.
Ciepłej, zimnej wody, no i ewentualnie te tam jakieś, nie wiem, korytarze czy coś?
No nie, korytarze już tu właśnie, to przy tych uproszczonych to jest to woda, zmywalna ściana, wentylacja, jeśli jest niezbędna.
Proszę Państwa, mówimy cały czas o przetwórstwie.
Tak.
Natomiast co z ubojem, Panie Ministrze? To jest problem, bo przecież bardzo dużo małych ubojni zostało zlikwidowanych z takich, a nie innych względów. Na dzień dzisiejszy rolnik, żeby móc ubić, czasami musi jechać 100 kilometrów.
To znaczy, jeśli chodzi o ubój, też jest przewidywany, natomiast nie jest przewidywany do przetwórstwa ubój, natomiast do potrzeb własnych i w sprzedaży bezpośredniej tylko. Oczywiście.
O tym mówimy w tej
tak,
chwili.
I to też jak gdyby warunki są najprostsze z możliwych, tylko zmywalne ściany i właściwie wszystko. Oczywiście przy uboju konieczny jest, to znaczy nie w trakcie uboju, ale zbadanie mięsa przez lekarza weterynarii niestety
rozumiem,
jest
to
konieczne.
Jest konieczne, ale czy w trakcie uboju jest potrzebny jakiś nadzór i
nie,
tak dalej?
Nie jest potrzebny nadzór.
Rolnik bije we własnym
tak,
zakresie.
Tak,
tylko a tak jak to było dawniej.
Jak to było dawniej, tak, tylko musi mięso zbadać.
Musi, no to już dawniej też musiał tak, badać, ja pamiętam swoje dzieciństwo, to też się chodziło. Panie ministrze, wracając do programu rozwoju obszarów wiejskich, na jakie elementy te inwestycyjne jeszcze chciałby Pan zwrócić uwagę? Dlatego, że ten program, on jeszcze nie jest no, zamknięty. To jest w zasadzie jeszcze można ewentualnie dopowiadać pewne rozwiązania. Może nie wszystkie rzeczy Państwo jeszcze zauważyli, może są jakieś inne koncepcje czy propozycje rolników. Czy widzi Pan taką możliwość ewentualnie jeszcze dyskusji nad tym programem i wnoszenia jakichś własnych pomysłów czy poprawy?
Ten program będzie, oczywiście w ogólnych zarysach on już jest jak gdyby zamknięty, natomiast tak naprawdę realizacja programu zależy od szczegółów, a te szczegóły nie są jeszcze do końca uzgodnione i można je zmieniać. To jest oczywiście dotacje do gospodarstw, to nie tylko możliwość przetwórni, ale również budowa chłodni, magazynów, zakup maszyn, ciągników, no, sprzętu do gospodarstwa rolniczego, tak w szeroko pojętym zakresie.
Panie ministrze, w jaki sposób ten program rozwoju obszarów wiejskich jest zsynchronizowany z Ministerstwem Ochrony Środowiska, z wszelkimi nakładami związanymi właśnie no, na ochronę środowiska? Czy jest to jakieś wspólne działanie, czy każdy sobie za przeproszeniem rzepkę skrobi?
To znaczy, w tym przypadku, jeśli chodzi o ochronę środowiska, która w tym w poprzednim programie lat 2004-2006 był taki duże działanie, dostosowanie do standardów Unii Europejskiej, w którym płyty obornikowe i zbiorniki na Jagnowice były jak gdyby głównym elementem tego programu i bardzo dużo rolników skorzystało z tego. Niestety jak gdyby wydzielonego programu na przyszłe lata już nie będzie, tylko będzie to się odbywało w ramach inwestycji w gospodarstwach rolnych, z tym, że do 75% zwrotu kosztów inwestycji. I to jest skorelowane jak gdyby z decyzjami ministra ochrony środowiska. Również w tym programie rozwoju obszarów wiejskich będzie przeznaczona linia dla samorządów gminnych na budowę kanalizacji, oczyszczalni ścieków czy przydomowych oczyszczalni ścieków, czyli w ogóle zagospodarowania odpadów, tych właśnie mniejszych, bo te duże programy będą już realizowane przez ministra ochrony środowiska.
Wracając jeszcze do tego tematu, bardzo takim drażliwym tematem była sprawa Natury 2000, która mobilizowała, w zasadzie rozkazywała rolnikom pewne działania w związku z ochroną ptaków i siedlisk. Jak wygląda ta sytuacja? Dlatego, że słyszałem, no, że tutaj rolnicy mogą nie dostać na przykład zezwolenia na to, żeby u siebie zakładać jakąś taką drobną, małą przetwórenkę.
Tak, no obszar Natura 2000 był chyba przesadnie zrobiony. Oczywiście mamy znakomite środowisko i powinniśmy je chronić, ale no, nie jestem przekonany do tego, czy aż tak wszystkie elementy i obszary objęte ochroną Natura 2000 były konieczne do ustanowienia. Teraz jest moment, w Ministerstwie Ochrony Środowiska odbywają się te prace na nowelizację tego obszaru. Oczywiście tam, gdzie są cenne siedliska ptaków bądź jakieś środowiska przyrodnicze, to będzie funkcjonować i rolnicy za ograniczenie produkcji będą otrzymywać dodatkowe płatności i to będzie specjalny program rolno-środowiskowy, który jest związany z utrudnieniem życia rolników przez to, że są na obszarze Natura 2000.
Tak, ale rozumiem, że te gospodarstwa będą mogły w jakiś sposób się rozwijać, no bo te dopłaty nie zrównoważą jednak utrat różnego rodzaju dochodów. Ja rozmawiałem z tymi rolnikami w tej chwili. Jedna pani dzwoniła do mnie i też mówiła, że ma duże problemy z rolnictwem ekologicznym, dlatego że tam gdzieś bielika znaleziono, no i nie wolno jej tam nic zrobić na tym terenie. Także to są problemy, panie ministrze, i trzeba by było pomyśleć jednak, że najpierw człowiek, potem różnego rodzaju utrudnienia. Ja rozumiem, że musimy bronić środowisko, chronić środowisko, ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że ludzie w jakiś sposób tam będący muszą żyć, muszą się rozwijać, muszą również no, stanowić o przyszłości naszej ojczyzny.
Tak, no w tym przypadku rzeczywiście Polska ma bardzo duże obszary chronione programem Natura 2000 i myślę, że jest to cenne dla całej Europy, ale też Europa cała powinna, i tu myślę, że jak najwięcej tych środków finansowych, powinna rekompensować rolnikom, bo ci ludzie, jeśli mają chronić środowisko dla wszystkich, to też dla nich te godne warunki powinno się zapewnić.
Proszę Państwa, moglibyśmy z panem ministrem bardzo dużo jeszcze długo rozmawiać, natomiast chciałbym, żebyśmy porozmawiali również ze słuchaczami, dlatego że no, temat jest ważny, temat ziemi jest bardzo istotny. No, liczymy na tą nowelizację tej ustawy, natomiast przetwórstwo rolno to spożywcze jest istotne dla małych gospodarstw. Dzięki temu zarówno ci, którzy chcą jeść lepsze jakościowo produkty, mogą właśnie zaopatrywać się w nich. Dlatego zapraszam do rozmów. Rozmowy nasze dzwonimy pod następujący numer 657-0011 i następne numery 12, 13, 14, kierunek do Torunia 056. 657-0011, 657-0012, 657-0013 i 657-0014. Naszym gościem jest dzisiaj pan Henryk Kowalczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości na Sejm Rzeczypospolitej. Czekając na rozmowy, panie ministrze, jeżeli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, ja go tutaj mam, dostałem, za co bardzo dziękuję. Jak pan widzi możliwość dotarcia z propozycjami do rolników?
To jest bardzo ważne, dlatego że biegły program dla rolników na lata 2004-2006 był dość chaotycznie promowany, czy były chaotyczne informacje, także rolnicy na przykład w ciągu miesiąca wszyscy naraz wbiegali do oddziałów Agencji Restrukturyzacji z wnioskami, tworzyły się kolejki, a później przez rok czy dwa był spokój, wnioski nie były rozpatrywane. Tutaj chcemy, aby ci rolnicy mieli wiedzę, ale oczywiście po wiedzę rolnik musi też sięgnąć sam. Planujemy taki cykl szkoleń.
Dziękuję. Mamy telefon. Prosimy bardzo. Telewizja trwa, mi Radio Maria. Szczęść Boże.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pochwalony Jezus Chrystus. Dzwonię z Łodzi. Zajmuję się akurat rybami.
Ale z kim rozmawiamy?
Janusz z Łodzi.
Janusz z Łodzi. Bardzo prosimy.
Ja zajmuję się typowo rybami i po prostu ten tutaj Państwa w telewizji jest problem w ogóle ze sprzedażą. Strasznie nie produkuje ryby, strasznie w ogóle jest na rynkach, na tym wszystkim jest bardzo obłożone i ta sprzedaż
proszę pana, może, proszę pana, może pan by podszedł bliżej do mikrofonu albo tą słuchawkę tak ukierunkował, bo bardzo niewyraźnie słychać pana, tak? Bardzo bym prosił, może stanąć przy oknie.
Ja hoduję ryby i wie pan, po prostu jest wielki problem ze sprzedażą ryb na rynku w łódzkim. No nie tylko na łódzkim, ale na wokoło. Wszędzie jest ganiane. Są osoby z rybami, które sprzedają i to przez straże miejskie, takie inne rzeczy, którzy wykorzystują to po prostu, że są przepisy tak zaostrzone w stosunku do tych ryb i to jest bardzo duży problem, tak jak dla nas. Ja bym prosił, żeby się pan minister wypowiedział w tej sprawie.
Panie ministrze, no temat jest ważny. Ja wiem, że to w profesji raczej nie pana leży rynki, ale no tutaj też jest sprawa ważna, no bo jeżeli przetwórstwo, no to i możliwość sprzedaży.
Tak. Rzeczywiście akurat rybołówstwo jest w innym departamencie i tak powiem szczerze, że trochę się specjalizujemy w ministerstwie i rybołówstwo jest mi tak najbardziej oddalone, natomiast mając tutaj projekt tego rozporządzenia, czytam, że te uproszczenia będą dotyczyły również sprzedaży nieprzetworzonych produktów rybołówstwa, a więc to, co
sprzedawać, radio Straż Słuchacz, Miejska nie będzie go prześladowała?
Tak, bezpośrednio zaopatrywać konsumenta lub nawet dopuszczone jest ze środków transportowych. Oczywiście tam w tym rozporządzeniu jest planowane, żeby zapewnić odbiór i zabezpieczenie odpadów i zatrzymać temperaturę, czyli tam chyba dla ryb, to jeśli dobrze pamiętam, to jest zachowanie temperatury przechowalniczej 2 stopnie, że trzymać ich na lodzie i to rozporządzenie będzie umożliwiało taką sprawę.
Proszę pana, proszę nas słuchać, dlatego że niedługo będziemy mówili o rynkach hurtowych i wówczas będę miał specjalistę również od ryb i wtedy będziemy mogli również ten temat poruszyć. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. Telewizja z wami, Radio Maryja.
Witam w studiu gości, wiceministra oraz redaktora Michała Grabiankę.
Z kim?
Chcę tu poruszyć bardzo ważną
sprawę.
Z kim
mamy przyjemność? Kto do nas się dodzwoni?
Irena z Podkarpacia.
Witamy panią Irenę.
Jest to dobrze. Chciałam tu poruszyć bardzo ważną sprawę dla młodych rolników, którym się tyle obiecało, których jest może niewiele, którzy chcą się angażować w wieś. A teraz to jest sprawa służby wojskowej. Ja mam syna, razem z nim utrzymuję gospodarstwo, już jestem na rencie, jestem po 60. On dostał te 50 tysięcy na rozwój gospodarstwa. Zaczął chłopak budowę, bo stara obora nie wymaga, nie spełnia tych wszystkich wymogów unijnych. I proszę pana, dobrał dużo, ma przeszło 5 hektarów gruntu, prowadzi jeszcze przy tym gospodarstwo pod folią jarzyny i został powołany w trakcie budowy do służby. I co on ma teraz zrobić? Jest załamany. Trzeba tą sprawę, proszę państwa, pana ministra poruszyć, bo ja już byłam w tej sprawie u komendanta, powołaj do służby, powiedział mi, proszę się odwołać do ministra Lepera, wiceministra, przecież on jest waszym przedstawicielem, my pobieramy, bo to jest taka ustawa i ta ustawę można zmienić, tylko musi ktoś za tym po prostu, no już nie wiem, co mam powiedzieć. Chłopak jest załamany. On dostał bilet do wojska. On musi wszystkiego odejść. Ma produkcję, ma zwierzęta. Prowadzi trzodę chlewną i on to wszystko musi zlikwidować. A po tych 10 miesiącach to nie wiem, co on zrobi. Przecież z umowy musi się wywiązać do 2009
to pani
roku.
Pani jest jedyną osobą, która zwraca uwagę na ten temat.
Tak.
Panie ministrze, czy pan
to jest sprawa bardzo ważna. I proszę, odwołuję się do ministra, do Lepera, żeby jakoś tą sprawę poruszyć. Przecież to jest Prawo i Sprawiedliwość. Nie można niszczyć dziś młodych rolników. A gdzie są ci, co wyjechali przed wojskiem za granicę?
Ja mam prośbę.
Pouciekali.
Panie ministrze, bardzo proszę.
Tak, rzeczywiście. Natomiast Jeśli chodzi o powołanie do wojska, reguluje to no, nie ustawa rolnicza, niestety, natomiast z tego co pamiętam, jest posiadanie gospodarstwa rolnego jest podstawą do zwolnienia.
Było, czy jest w dalszym ciągu, to ja nie wiem.
Ze służby wojskowej i myślę, że tutaj powinno się wystąpić, powinna pani wystąpić do, no właściwie syn powinien wystąpić do WKU, oczywiście z zaświadczeniem gminy, które potwierdzi jak gdyby konieczność prowadzenia gospodarstwa. Zwykle takie sprawy były pozytywnie rozpatrywane, ja tu nie chcę się...
Czy pan minister ewentualnie mógłby w jakiś sposób pomóc pani, może by się w jakiś sposób skontaktowała?
To znaczy, jeśli chodzi o akurat o panią, to albo prosiłbym o kontakt do najbliższego biura poselskiego, na przykład posłów Prawa i Sprawiedliwości na pewno tam gdzieś w okolicy jest. Jeśli nie, to taki wniosek, ale bardzo szybko, bo jeśli to jest karta powołania, to właściwie jest już...
By trzeba z tym pojechać.
Tak, to już by trzeba prawie jechać, więc lub przesłać taką sprawę do ministerstwa, nawet na moje nazwisko.
No, ewentualnie przyjechać do pana, tak?
Tak, ewentualnie przyjechać.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, telewizja trwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Janina z Warszawy.
Ja no wieki wieku, amen, serdecznie witamy panią Janinę.
Ja się chciałam zapytać, bo słyszałam, że w Warszawie jest sklep ekologiczny z mięsem i z wędliną. Czy jest i gdzie?
Znaczy z wędliną tego nie słyszałem jeszcze na ten temat. Może pan minister? Wiem, znaczy, że na pewno warzywny jest. Jedna pani w Warszawie gdzieś prowadziła, ale czy to jest...
Tak, ja nie znam, niestety nie powiem... adresów, może spróbuję opisać, bo tak, na pewno jest kilka sklepów z żywnością ekologiczną w Warszawie. Na osiedlu, na Ursynowie jest co najmniej dwa lub trzy, które widziałem. Nie podam ulicy. Też jest duży sklep z żywnością ekologiczną w centrum handlowym Sadyba. Tam jest duży sklep, tam między innymi
jest,
nawet
jest
jajka,
wędlin.
No wędlin nie widywałem. Po prostu
jeszcze
do tej pory było tak, że wędliny ekologiczne rzadko były przetwarzane. Zakłady duże z powodu małej ilości surowca nie zajmowały się tym, a małe nie funkcjonowały.
Mamy przetwórnię ekologiczną mięsa i wędlin. Kolejny telefon mamy. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Anna z Belgii. Witam pana ministra i pana redaktora. Cieszę się niezmiernie, że temat został podjęty, żeby rolnicy w jakiś sposób mogli dorabiać do tych znędznych zarobków, jakie mają w gospodarstwach. Cieszę się, że powstaje jakiś program, który nam mówi, że no te przepisy, które stawia się sanitarno-weterynaryjne tak wysoko, będą troszeczkę złagodzone. Niemniej chciałabym się zapytać, gdzie i kiedy będzie można zebrać, dostać informacje tak naprawdę, jak powinno wyglądać, no powiedzmy przetwórnia jakaś, no jakiś mały zakład, że ktoś chce na przykład przerabiać 2-3 świnie tygodniowo i je sprzedawać. Co naprawdę powinno być? Powiedzmy, powieszczenie, ściany takie. My wiemy, że mają być zmywalne, że mają być czyste, no ale ten zakład, to miejsce trzeba będzie zgłosić do lekarza weterynarii. A ci, którzy są zorientowani, jak wygląda sprawa pracy lekarzy weterynarii, tych powiatowych, często mogą być przerażeni wymaganiami, jakie ci lekarze stawiają. Ponieważ no, ci lekarze są bardzo zaprawieni w bojach z zakładami, które no, na dzień dzisiejszy funkcjonują, może trochę większymi niż te, które mają powstać. Ale nie wszystkie są aż tak duże jak te wielkie niepolskie i polskie bardzo duże zakłady. I te przepisy, które no, stawia się tym średnim, tym drobnym, dzisiaj funkcjonującym, no, są często przesadzone. I informacji nawet tych takich dla tych większych zakładów też nigdzie nie ma. One są szczątkowe, one są wyrywkowe. Każe się przedsiębiorcy zrobić jakąś rzecz, nie mówiąc jak ma to w konsekwencji w końcowej fazie wyglądać. Nikt praktycznie nawet z tych ludzi, którzy prowadzą te zakłady, nie odpowiada za nic, no bo przychodzą kontrole takie jak mieliśmy powiedzmy w ubiegłym tygodniu, weterynaryjne, unijne. No i później te zakłady też nie odpowiadają tym normom. I jeszcze jedno pytanie. Te na przykład w ubiegłym tygodniu były kontrole unijne, nie wiem, czy już się zakończyły, czy nie, ale na jakiej podstawie przychodzą do zakładów? Kogo oni sobie wybierają? Kto je kieruje? Zakład jest, powiedzmy, wystawiony do kontroli, ale on nie ma żadnej informacji. Dlaczego? Po co? Co powinien udostępnić? To są wielkie zagrożenia.
Nie wiem, czy będziemy w stanie pani odpowiedzi, ale może dopuśćmy jeszcze raz pana ministra.
Dobrze, dziękuję ślicznie i życzę zdrowia i powodzenia.
Tak, dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo za ten telefon. Myślę, że tutaj poruszyła pani sedno sprawy dotyczącej interpretacji przepisów, dlatego że czasami wiele przepisów źle interpretujemy i tutaj w rozmowie z głównym lekarzem weterynarii, kiedy dyskutowaliśmy na temat tego rozporządzenia właśnie o uproszczeniu tych przepisów, mówiliśmy o tym, jak będą zachowywać się naprawdę powiatowi lekarze weterynarii, co to będzie dla nich znaczyło zmywalna ściana. I tutaj sądzę, że to już zresztą zostało tak uzgodnione w Departamencie Żywności i z głównym lekarzem weterynarii, że wyda się instrukcję taką interpretacyjną dla powiatowych lekarzy weterynarii, żeby było jasne, że ściana zmywalna to jest na przykład glazura lub do wysokości takiej i takiej, farba olejna takiego rodzaju, płyta, czy żeby było kilka przykładowych materiałów, które są w powszechnym użytku i żeby to było jednoznacznie określone, zresztą ściana zmywalna, żeby nie pozostało pole interpretacji dla powiatowego lekarza weterynarii.
Ja rozumiem, panie ministrze, pani chodziło, czy będą jakieś takie konkretne przykłady, jak powinno
tak, to właśnie wyglądać. Do tego zmierzam, że po prostu, będzie. Żeby to był wykładnia konkretny przykład, będzie. Wysokość ściany i tak dalej, żeby była wykładnia dla wszystkich powiatowych lekarzy weterynarii.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Tłam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do pana ministra mam takie pytanie.
Może to... tak pani była uprzejma?
Teresa z Podlasia.
Witamy panią Teresę.
Może to nie bardzo związane z audycją, ale z rolnictwem. My jesteśmy z mężem emerytami i odziedziczyliśmy gospodarstwo od rodziców. Uprawiamy, bo szkoda nam to zlikwidować. I płacimy, ubezpieczeni jesteśmy w PZU, a nie w KRUS-ie. Okazuje się, że teraz nie możemy otrzymać pomocy z państwa w sprawie suszy, bo nie jesteśmy ubezpieczeni w KRUS-ie. A tylko ci rolnicy mogą dostać odszkodowanie czy jakaś pomoc, którzy są ubezpieczeni w KRUS-ie. Ja pytam pana ministra, czy moja złotówka jest inna, którą płacę do PZU, niż ta złotówka, która jest płacona w KRUS-ie? A druga sprawa. Z naszych emerytur, które mamy bardzo niewielkie, utrzymujemy dwóch studentów na studiach. Ja mam 700 zł, mąż ma 800 zł. I musimy to gospodarstwo trzymać, żeby troszkę było jeszcze. No niestety, stypendium nie mogę dostać, bo jesteśmy rolnikami i za duży dochód. Podatek płacimy, bo jesteśmy rolnikami, a pomocy nie ma, za suszę nie otrzymamy. Czy to jest sprawiedliwe? A jeszcze z naszych emerytur idzie na kasę chorych. Rolnicy nie płacą, to idzie do wspólnej kasy nasze składki tak. I z nich się potem korzysta. Czy to jest rzeczywiście sprawiedliwe?
Tak, no ma pani rację, ale nigdy sprawiedliwości nie osiągniemy w stanowieniu przepisów prawa i tutaj po prostu trzeba było przyjąć jakąś definicję rolników i taką najbardziej obiektywną definicję rolnika to jest właśnie rolnik, który dla niego jest to jedno źródło utrzymania, a KRUS jest jak gdyby tym kryterium, które świadczy o tym, że jest to rolnik i gospodarstwo jest jedynym źródłem utrzymania. Tu jest ta specyficzna sytuacja, że jest to emerytura, a jednocześnie prowadzenie gospodarstwa rolnego. Ja myślę, że warto rozważyć jest sytuację, kiedy może państwo byście na przykład przekazali gospodarstwo jednemu z synów, jeśli są przecież, to nie przeszkadza, że oni są studentami i oni byliby po prostu właścicielami tego gospodarstwa. Nie byłoby wtedy problemu, nie byłoby takiej kolizji prawnej, jaka w tej chwili występuje, ale...
Składkę KRUS, panie ministrze, natomiast wydaje mi się, że tutaj być może by trzeba było wziąć pod uwagę w rozmowach w ministerstwie te sytuacje, żeby tym ludziom w ramach suszy pomóc, bo to jest prawda. No jeżeli jest gospodarstwo rolne, jest uprawiana ziemia, była strata, no to ci ludzie, czy płacą KRUS, czy nie płacą, jednak straty ponieśli. No muszą się z tego utrzymać.
To jest te przepisy dotyczące suszy i pomocy suszowej, jako pomoc socjalna było to robione w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Być może jakieś niedopatrzenie z tego tytułu było.
Trzeba było zwrócić uwagę. Tak. Mamy kolejny kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja. I telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj mówi Jolanta z Podkarpacia. Panie Michale, jestem panu bardzo wdzięczna, że pan poruszył ten temat Natura 2000. I chciałam tutaj do pana ministra się zwrócić, ponieważ my jesteśmy praktycznie, powiedziałabym, ofiarami Natury 2000. Sprawa polega na tym, że próbujemy już prawie od roku, jesteśmy rolnikami ekologicznymi i próbujemy prawie od roku uzyskać pozwolenie na wybudowanie budynku mieszkalnego na naszym gospodarstwie rolnym i budynków gospodarczych. Sprawa polega na tym, że właśnie też z powodu ptaków, orlików, czy nie wiem, orła bielika, bo w zasadzie sytuacja nie jest do dzisiejszego dnia wyjaśniona, o które ptaki tutaj w ogóle chodzi, odmawia nam się stale wybudowania tych budynków i tym samym pozbawia nas się praktycznie w ogóle po prostu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, stworzenia dochodu, czy wypracowania, w ogóle po prostu zarobkowania, czy utrzymania. Jesteśmy obaj z mężem bez pracy i to miało stanowić nasze po prostu utrzymanie. I sytuacja jest tym bardziej tragiczna, że jesteśmy, ponieważ nasza wieś znajduje się w otulinie Magórskiego Parku Narodowego, jesteśmy praktycznie jedynymi, powtarzam, jedynymi tutaj w tym regionie, których w ten sposób potraktowano. Wszystkie inne projekty zostały ustalone, uzgodnione pozytywnie, tylko właśnie nasza, rolników ekologicznych, potraktowano w ten sposób i nie pozwala nam się wybudować ani budynków gospodarczych, ani budynku mieszkalnego. Ja chciałabym, żeby pan minister się do tego w jakiś sposób odniósł. Dziękuję.
Tak, no bardzo trudno jest mi odnieść się do tej sytuacji, dlatego rzeczywiście Natura 2000, będąc na obszarze chronionym programie Natura 2000, są pewne ograniczenia, natomiast no, jest to sprawa dość indywidualna i powiem szczerze, że ograniczenia dotyczące wybudowania nowego budynku mieszkalnego, jeśli istnieje jakiś dotychczasowy, no jest dla mnie niezrozumiała, ale jak gdyby tymi sprawami zajmuje się Ministerstwo Ochrony Środowiska. Natomiast w tym indywidualnym przypadku, jeśli jest to taki problem, proszę zwrócić się z pismem. Być może starostwo dające pozwolenia na budowę zbyt rygorystycznie interpretuje pewne sprawy.
Nie tylko starostwo, bo ja troszeczkę ten temat znam. Tam nie tylko starostwo, tam również już i Urząd Wojewódzki też w tych sprawach też nie chce się, najpierw wyraził zgodę, teraz nie wyraża zgody. Jest problem, jest dosyć poważny problem. Ja myślę, że dlatego, że tam miało być 2 hektary upraw ziół robione i może dlatego to jest jedno.
Zdziwienie moje wzbudziło to, że gospodarstwa ekologiczne na obszarze Natura 2000 jak najbardziej
to jest
pasujące
typowa ekologia.
I tutaj zdziwienie moje budzi to, że nie pozwala się rozwijać, ale myślę, że proszę opisać ten przykład, wysłać. Ja to wyślę do ministra ochrony środowiska, żeby wydał interpretację, bo czasami z niedopatrzenia urzędników gdzieś na dole, niezrozumienia przepisów, wiele rzeczy da się prosto wyjaśnić, ale nie chciałbym tu generalizować tej sprawy.
Dziękujemy bardzo. Prosimy bardzo, mamy kolejną rozmowę.
Szczęść Boże. Darek z Radomia. Ładnie, pięknie to wszystko brzmi, jak pan mówi o tej sprzedaży bezpośredniej. Natomiast trochę gorzej, jeżeli się doczyta te przepisy drobnym drukiem tak zwanym. Dlatego, że niby zostało powiedziane, że może rolnik sprzedać do innych punktów sprzedaży detalicznej. Natomiast w tych projektach było bardzo to ograniczone, bo tylko 30% produkcji. Nie wiem, czy to nadal zostało podtrzymane, czy nie. Natomiast jeszcze moje pytanie jest takie. Dlaczego w tych projektach nie ma możliwości uboju we własnych zakładach i sprzedaży tuczników? Dlaczego to jest ograniczone tylko do zajęczaków, drobiu, no i tych przetworów z masła?
Więc jeśli chodzi o To, co pan wspomniał drobnym drukiem, to oczywiście to mówi się o sprzedaży do następnej przeróbki, czyli jak gdyby do pośredniczenia. Natomiast sprzedaż bezpośrednia, tu podkreślam definicję, która jest jak gdyby trochę nową definicją, jest rzeczywiście w całości, nie 30%, ale
czyli
w całości.
Czyli będą musieli tą procent sprzedawać na przykład tak. W jakimś samie, gdzie
tak, ale bezpośrednio, jak gdyby ja jestem dostawcą do tego sklepu i ten sklep prowadzi już bezpośrednio sprzedaż detaliczną dla konsumenta. Czyli nie jest żadnym pośrednikiem, przetwórcą kolejnym i tak dalej.
Musi być moja etykieta.
I to jest tak, i etykieta, i to jest sprzedaż bezpośrednia. Natomiast jeśli chodzi o ubój, to to rozporządzenie, które mówi o uboju drobiu, zajęczaków i tak dalej, to ono w ogóle nie wymaga żadnych uzgodnień, bo tam nawet lekarz weterynarii specjalnie nie wkracza. Natomiast zarówno ubój bydła, jak i trzody chlewnej no, wymaga nadzoru lekarzy weterynarii, to co wspominałem, ale to jest podyktowane naprawdę tylko względami zdrowotnymi, ze względu na te choroby odzwierzęce, o których przedtem wspominałem. I tutaj no, można by uprościć, ale też trzeba dbać o bezpieczeństwo tych konsumentów jednak.
Tak, ale panie ministrze, no tutaj jest sprawa ważna. To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość i Ministerstwo Rolnictwa będą likwidowali te wszystkie przepisy tymi drobnymi drukami, które wchodzą, bo w bardzo dużych przepisach ten drobny druk bardzo często jest przeciwko rolnikowi i mieliśmy na przykład w dopłatach bezpośrednich te problemy. Dlatego się nie dziwię, że ten rolnik się zapytał, czy można zlikwidować tak zwany mały druk, tak żeby rolnik mógł przeczytać wszystko, bo ja na przykład nie mógłbym małego druku w tej chwili przeczytać.
To panie doktorze, rozporządzenie jest w całości przygotowane jednakowym drukiem i żadnych dodatków.
Tak, ale chodzi o to, że w tych programach, które docierają do rolników, o to chodziło temu panu.
Tak, no w programach.
Czy przypadkowo właśnie nie szłoby pisać wszystko równym drukiem, ewentualnie z jakimiś odnośnikami tylko?
No na pewno jest to lepsze rozwiązanie, ale jak gdyby też...
Oszczędzamy papier?
Oszczędzamy... Nie, to nie ze względu na oszczędność papieru. Czasami bywa tak, że pewne rozporządzenia odnoszą się i odwołują się do jakichś innych ustaw i tak dalej. Wtedy te odniesienie się do innych aktów prawnych jest już rzeczywiście wtedy kłopotliwe i to się nazywa tym małym drukiem pisanym.
Pan na temat warunków niekorzystnych, warunkach gospodarowania, tam były też takie właśnie bardzo drobnym drukiem na przykład napisane, że rolnik nie może przez 5 lat zbyć ziemi, musi to prowadzić tak. I tak dalej. To było drobnym drukiem i nie wszyscy to doczytali, a potem się nagle okazało, że mieli problemy. Także wydaje mi się, że to chodzi o to tak. Temu panu. Panie ministrze, nasza audycja powoli będzie zbliżała się ku końcowi. Chciałbym, żebyśmy tak podsumowali. Mamy więc sprawę bardzo ważną, nowelizację ustawy o ustroju rolnym. Ta ustawa według mnie jest zasadniczą ustawą. Ustawa o ziemi jest podstawą bytu polskich rolników i w ogóle naszego kraju, bytu obywateli. Wiadomą rzeczą jest, że im więcej ziemi w rękach średnich i małych gospodarstw rolnych, tym lepiej dla obrony ojczyzny i dla kształtowania świadomości tej ojczyzny. Liczę na to, że w tym, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzyma słowa i tu będzie ta sprawa załatwiona, będzie również właściwa definicja gospodarstwa rodzinnego, bo na dzień dzisiejszy to powiedzmy sobie szczerze, że gospodarstwo rodzinne to przedwojenne obszarnicze gospodarstwo.
No tak, 300 hektarów jest to...
Przed wojną to już było obszarnicze tak, gospodarstwo, tym bardziej reforma rolna
po wojnie podlegało reformie rolnej w sposób zdecydowany. Oczywiście mam nadzieję, że pomysły Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie znajdą wsparcie w parlamencie, bo to też od tego zależy. Myślę, że tutaj takich sojuszników do wsparcia tej definicji gospodarstwa rodzinnego, do tego pomysłu upełnorolnienia rolników. Oczywiście tam, gdzie się da, bo nie wszędzie się da, nie wszędzie są możliwości, nie wszędzie są zasoby ziemskie, jeszcze państwowe, ale to wszystko jak gdyby będzie zmierzało do tego, że tu, gdzie można zrobić...
Ustawa o ustroju rolnym nie będzie obowiązywała tylko spraw związanych z agencją, ale również...
Z obrotem wewnętrznym, tak.
Wewnętrznym. To będzie sprawa również ziemi w posiadaniu rolników, jak również gmin, innych ewentualnie beneficjentów.
Tak, ale prawda? Głównie obrót ziemią między rolnikami jest w tej chwili prywatny, jest w tej chwili naprawdę marginalnym.
No ale jest w tej ustawie pewne ograniczenie możliwości zbycia ziemi przez rolników. W przypadkach jednak też są podane pewne ograniczenia. Także wydaje mi się, że też trzeba pomyśleć, jakby te ograniczenia ułatwiać względnie, tak jak powiedziałem, powołanie tego banku ziemskiego, co Państwo zapowiadaliście. Natomiast wracając do spraw tych, w których dzisiaj poświęciliśmy gro audycji, to przede wszystkim sprawa przetwórstwa rolno-spożywczego i możliwości sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolnych względnie detalicznie w małych sklepach.
Tak, to jest bardzo ważne, dlatego że to jest w ogóle podstawa egzystencji finansowej rolników, dlatego że za surowce nie weźmiemy tyle środków finansowych, co za produkt przetworzony. Jeśli to przetwórstwo będzie wewnątrz kraju, to tak, po pierwsze miejsca pracy powstają, po drugie dochód rolniczy jest znacznie większy niż dotychczas i stąd jak gdyby to jest bardzo ważne. To będziemy bardzo wspierać, upraszczać przepisy dotyczące powstawania takich zakładów, ale również wspierać finansowo, korzystając z tych programów rozwoju obszarów wiejskich.
Panie ministrze, życząc panu, by udało się te przepisy wprowadzić, liczę na to, że jak tylko rozporządzenie zostanie podpisane i wszystkie dodatki do rozporządzenia również się ukażą, będziemy mogli o tym powiadomić naszych widzów i słuchaczy. Dziękuję panu bardzo za dzisiejszą audycję.
Dziękuję również panu.
Szczęść Boże, proszę pozdrowić wszystkich tych, którzy chcą wspomagać średnie i małe gospodarstwa rolne. Państwu dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie.